Wydział Ludności ONZ prognozuje, że do 2050 roku prawie 7 na 10 ludzi będzie mieszkać w miastach. Dla porównania, w 1950 roku zaledwie 30% ludności świata żyło w miastach. Największy wzrost odnotują Chiny. O ile w 1950 roku w ośrodkach miejskich państwa środka mieszkało zaledwie 12% populacji kraju, to po 100 latach, a więc w 2050 roku, ma to być już 80% Chińczyków. Różnica stanowi więc 68%. Z kolei największy odsetek mieszczuchów będą miały Belgia, 98,9%, Malta i Holandia, oba kraje po 96,6%. W Polsce w 2050 roku 70,5% populacji Polaków będzie mieszkało w miastach. Co to oznacza dla mieszkańców wsi, dla mieszkańców miast, dla środowiska naturalnego? Co zrobić, by te prognozy się nie sprawdziły? A może znajdziemy jakiś pozytyw tego stanu rzeczy, tego procesu? W studiu dr Włodzimierz Durka, socjolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, zajmujący się problematyką wsi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
I doktor habilitowany Andrzej Karbowy, prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Mamy też gości telefonicznych. Serdecznie witam Edytę Jaroszewską-Nowak, wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ekoland, rolniczkę prowadzącą gospodarstwo ekologiczne. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jest też z nami Danuta Lebioda, związana z rolnictwem od wielu lat, członkini Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Andrzej Czerwiński, mający ponad 30 lat stażu w doradztwie rolniczym w części wschodniej naszego województwa, czyli zachodniopomorskiego. Dobry wieczór.
Wieczór, kłaniam się.
A skoro już mamy tę część za sobą, już wiemy, kto będzie brał udział w tej naszej debacie, w tej naszej rozmowie. I skoro już przedstawiłam te prognozy, które wynikają z raportu ONZ-u, to chciałabym jednak zacząć od tego, czy Państwo to czują, czują to zjawisko, że wieś się wyludnia. Może pani Edyta Jaroszewska-Nowak.
Znam te prognozy z mediów, że wieś się wyludnia, natomiast ja ze swojego doświadczenia tutaj, patrząc na naszą wieś, Kluczkowo, to jest nieduża miejscowość w pobliżu Świdwina, jakoś w ogóle tego nie zauważam. U nas mieszkańców przybywa.
Nawet przybywa.
Tak, przybywa i to przybywa nie tylko młodych, którzy tu wyrośli i wracają jakby, ale też emerytów, którzy chcą spędzić emeryturę nie w mieście, tylko właśnie na obszarach wiejskich. I to jest widoczne nawet obserwując zabudowę w tej chwili, jak tu wszystko, te domy rosną dookoła mnie i widzę, że ludzie chcą mieszkać na wsi, że nawet jeżeli pracują, to wolą dojechać do miasta, ale jednak mieszkać na wsi. Co oczywiście się wiąże z różnymi innymi rzeczami, ale myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy później.
Pani Danuto, jak to wygląda z pani perspektywy, z pani obserwacji, z pani doświadczeń?
Z moich doświadczeń wynika między innymi taka rzecz, że na potrzeby uważam wejścia do Unii Europejskiej, pozyskiwania funduszy, pewne obszary zostały nazwane obszarami wiejskimi, co mówiło się wyraźnie, wskazywało, że obszary wiejskie to jest 93%, 94% obszaru naszego kraju. I teraz jeżeli podzielimy te obszary wiejskie na wieś stricte rolniczą, czy wieś jako wieś należącą do obszarów wiejskich, no to mamy dwa światy. I tak jak powiedziała pani Edyta, mamy przykłady wielu wsi, gdzie są mieszkańcy, gdzie tych mieszkańców przybywa, ale rolników jako rolników niestety ubywa. Więc to są dwie kwestie bardzo ważne. Myślę, że warto o tym rozmawiać w takim odróżnieniu.
Z danych, do których dotarłam, to dane sprzed 2 lat bodajże, zaledwie 10% mieszkańców wsi utrzymuje się z rolnictwa.
Właśnie.
Panie Andrzeju.
Tak, słucham.
Jak to pan widzi?
No ja myślę, że ten proces jednak jest związany z postępem technologicznym w rolnictwie i na pewno miejsc pracy w rolnictwie, stricte rolnictwie, będzie coraz mniej. Natomiast jest wyzwanie wobec obszarów wiejskich, żeby tworzyły się miejsca pracy pozarolniczej oczywiście w obszarach wiejskich. I to jest też ważny element. No, technologie produkcji rolniczej są coraz bardziej wysublimowane, coraz bardziej obudowane, powiedzmy, nowoczesnością. Również na to są odpowiednie fundusze, w związku z czym na pewno w samym rolnictwie zatrudnienie będzie się zmniejszało i z rolnictwa będzie, że tak powiem, żyło coraz mniej ludzi na wsi. O. Natomiast ja chcę od razu zacząć z jakby z grubego takiego stwierdzenia. Mianowicie kilkadziesiąt lat temu, ponad 20 lat temu, kiedy rozmawialiśmy o przystąpieniu Polski i polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej, jeszcze nie byliśmy członkami Unii Europejskiej, zafascynowało mnie pewne stwierdzenie. Mianowicie nie ma wsi bez rolnictwa i nie ma rolnictwa bez wsi. To na razie tyle.
Panie doktorze. Tutaj myślę, że w ogóle dobrze, że pani Danuta rozgraniczyła dwie kwestie, to znaczy mieszkańców wsi jako takiej, ale też mieszkańców wsi, którzy rzeczywiście utrzymują się z rolnictwa.
Rzeczywiście ten proces, który nazywamy bardzo mądrze desagraryzacją, postępuje i on ma swoje uzasadnienie w procesie z kolei innym postępu technologicznego, technicznego.
To, co mówił pan Andrzej.
Ale też i zmiany sposobu gospodarowania na obszarach wiejskich. Mamy daleko posunięte scalanie gruntów. Ono oczywiście nie jest takie do końca formalne. To znaczy, ja podam taki przykład, żeby państwu, radiosłuchaczom, uświadomić, że gdy jadę do jakiegoś sołectwa, wsi, na spotkanie z mieszkańcami, to zadaję 2 pytania o rolników, ale 2 różne pytania. Pytam najpierw, ilu jest rolników we wsi i zwykle słyszę, że jest 1, 2, no góra 3. A później zadaję 2 pytanie, a ile osób jest na KRUS-ie? I wtedy dowiaduję się, że to jest 30 rodzin, 40, niemal cała wieś jest na tym KRUS-ie. Czyli rozwiązanie takie strukturalne, które miało chronić mieszkańców wsi przed rynkiem pracy, niezbyt pomyślnym dla nich, spowodowało, że mamy taką ukrytą strukturę, no nie zatrudnienia, ale utrzymywania się mieszkańców, a później jako emerytów. Wiemy, że te emerytury nie są wysokie. Poza tym powoduje to szereg takich niekorzystnych zjawisk gospodarczych, jak na przykład nieformalna dzierżawa i tak dalej, i tak dalej. Ale nie będziemy o tym dzisiaj mówili, bo to jest na kilka dyskusji i nie chciałbym już do tego wracać. Ale chciałbym powiedzieć, że tak generalnie to akurat w Polsce w ciągu tych ostatnich 20 lat to liczba mieszkańców wsi wzrosła. W 2002 roku mieliśmy 38,5% mieszkańców wsi, natomiast teraz mamy prawie 40,5% mieszkańców wsi. No, oczywiście musimy wrócić do tych...
Ale to jest tylko statystyka.
Oczywiście.
Prawda?
I do tego chciałem wrócić, że spadek liczby ludności na wsi jest dotkliwy. Nazywamy to depopulacją obszarów wiejskich, bo jest tak daleko posunięty. Nawet w niektórych przypadkach to zmniejszenie się liczby ludności może obejmować 30% liczby ludności z roku 2004, bo taki sobie przyjęliśmy do 2030, czyli bardzo nieodległej perspektywie. No a z drugiej strony wzrasta nam liczba mieszkańców tych wsi aglomeracyjnych, suburbiów niemalże, czyli tych obszarów, które są wokół nie tylko miast dużych, aglomeracyjnych, jak Szczecin, Koszalin, ale też i wokół miast powiatowych, które jednak no, są bardziej atrakcyjne dla mieszkańców niż te bardziej prowincjonalne, bardziej odległe, bardziej peryferyjne, bo kwestie komunikacji są niezwykle ważne.
Panie prezesie. Andrzej Karpiński.
Całkowicie zgadzam się z moimi przedmówcami. Każdy to, co powiedział, uważam, że ma tutaj rację co do swojej wypowiedzi. I tak jak pan doktor przed chwilą powiedział, że mówimy o tym, że wieś się wyludnia ogólnie w Europie, na świecie, ale z tego, co słyszymy, to w Polsce tych mieszkańców przybywa. Na pewno trzeba byłoby tutaj podzielić to na takie dwie kategorie. Po pierwsze właśnie, co już dzisiaj też padło w audycji, czy mówimy tutaj o ludziach zamieszkujących tereny wiejskie, czy o ludziach związanych z ziemią, czyli z tym, co od wieków było rozumiane, że wieś to jest uprawa roli, produkcja żywności, utrzymywanie zwierząt, czy tylko po prostu rozpatrywać to w kategoriach zamieszkiwania na tych terenach. I na pewno to, że przybywa nam mieszkańców wsi, to jest właśnie ten drugi aspekt, czyli ludzie chcą mieszkać w takim terenie, gdzie będzie trochę więcej przestrzeni, ciszy, spokoju, ale tak naprawdę są to rzesze ludzi, którzy nie są związani bezpośrednio z rolnictwem, tak jak właśnie jesteśmy przyzwyczajeni, że jednak wieś to ta produkcja rolnicza, gdzie też różne sygnały do nas docierają, że właśnie niektórym napływowym mieszkańcom zaczyna przeszkadzać to tak zwane dziedzictwo kulturowe wsi, czyli...
W ogóle wieś na wsi niektórym przeszkadza, mówiąc tak może prowokacyjnie, ale chodzi mi o to, że mieszkańcom wsi, którzy nie są rolnikami, często te prace, które są wykonywane przez, no nazwijmy to tak, prawdziwych rolników przeszkadzają.
Bo ja chciałem to tak okna delikatniej podejść do tematu, ale tak jak pani redaktor powiedziała, nawet ci, którzy wywodzą się typowo z wiejskich rodzin, z terenów wiejskich, też właśnie coraz częściej narzekają, że im to typowe rolnictwo przeszkadza i właśnie jest takich wiele aspektów, na które zwracają uwagę. Oczywiście z tym nie możemy się zgodzić, bo wszyscy rolnicy wiedzą, że muszą być prace wykonywane w pewnych porach dnia. No nie chcemy, żeby ginęły owady. No to nie da się w dzień, w słoneczną pogodę wykonywać pewnych zabiegów, tylko właśnie po godzinach już nawet ciszy nocnej, gdzie niestety no, te ciągniki i maszyny muszą pracować. Zbiory wykonujemy wtedy, kiedy pogoda na to pozwala. Niektóre zbiory wręcz nie da się w słoneczną pogodę wykonać, a trzeba poczekać do zachodu słońca, ponieważ mniejsze straty tych zbiorów będą. Także tutaj z tym też trzeba się liczyć. Ale w tej mojej wypowiedzi jakby odchodzę od sedna tutaj naszego dzisiejszego tematu i problemu. Czy wieś się wyludnia faktycznie, czy nie? Myślę, że to też jest bardzo zróżnicowane, nawet jeżeli spojrzymy na nasz kraj, bo na pewno inaczej będzie to wyglądało na południu kraju, inaczej będzie wyglądało na wschodzie, inaczej na naszym terenie zachodnim, gdzie były duże państwowe gospodarstwa rolne i na ich bazie powstały też właśnie duże, prywatne, rodzinne gospodarstwa, które też w specyficzny sposób próbują radzić sobie z pracą w rolnictwie i bardzo często jest to praca właśnie wykonywana przez 2-3 pokolenia w rodzinie, ale skupiona właśnie bez pracy najemnej, tylko właśnie obsługiwana przez członków rodziny, gdzie na pewno to też nie sprzyja temu, żeby na wsi przybywało mieszkańców, a wręcz no, ci mieszkańcy tej pracy na wsi nie mogąc zostać, no poszukują właśnie gdzieś pracy w mieście, tak? I stąd może ta migracja następować.
Ale też jest jeszcze jedno, poza geograficznym takim na pewno podziałem wynikającym z tego, że bardzo różnie to rolnictwo wygląda w różnych częściach naszego kraju, to jest jeszcze taka tendencja związana z tym, że chyba najlepiej się mają, to biorę w cudzysłów, mają te wioski, które są w bezpośredniej bliskości dużego miasta, prawda? Tutaj ten proces wyludniania właściwie nie dotyczy takich wiosek.
No mamy u nas gminę Dobrą pod Szczecinem, która ma obecnie 20 kilka tysięcy mieszkańców, a przed transformacją ja już nie pamiętam dokładnie, ale pewnie ledwie 4 tysiące, a może 3. Także to jak gdyby powstało nowe miasto, bo też ta nowa wieś, która rozwija się, która się buduje, buduje się już na zupełnie innych warunkach. Socjologowie mówią na to zurbanizacja, czyli poza miastem, ale jednak już według miejskiego stylu życia, według oczekiwań co do jakości infrastruktury, jakości życia, samego domu, czyli musi być ten i gaz, i woda, i kanalizacja, i odpowiednia infrastruktura kulturalna, której nowi mieszkańcy oczekują. I tak naprawdę formalnie mamy rzeczywiście wzrost liczby mieszkańców wsi, ale jest to rozrost miast poza ich granice administracyjne. Tak to możemy nazwać.
Ale czy to jeszcze jest wieś?
No właśnie, to jest
sypialnia, naprawdę coś w rodzaju dzielnicy, poza dzielnicy miasta, poza jej granicami, prawda? Ale prawdę mówiąc, to nasza rozmowa toczy się w takim bardzo spokojnym nastroju.
Bez emocji.
Ja prawdę mówiąc, jak przeczytałam te informacje, to pomyślałam, być może wykaże się tutaj po prostu punktem widzenia mieszczucha. Ola Boga Rety, to kto nas wyżywi?
Bardzo słuszne spostrzeżenie, pani redaktor, bardzo słuszne spostrzeżenie. To, co powiedziałam w swojej pierwszej wypowiedzi. Musimy rozgraniczyć, brzydko mówiąc, tak? To, co już przedmówcy powiedzieli, wieś rolnicza, wieś sypialnia. Pięknie to pani ujęła. Ale jest jeszcze jeden element, o którym uważam, że warto wspomnieć, bo miejscowości, w których wspomniał pan prezes o naszym województwie, ale zarówno województwo zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, tam gdzie były państwowe gospodarstwa rolne, to trzeba też powiedzieć bardzo wyraźnie i bardzo głośno, że te wsie rzeczywiście umierają. W cudzysłowiu, ale umierają w sensie wyludnienia i być może okaże się tak, że za paręnaście lat, to co mówił również pan doktor, tych wsi w ogóle po prostu nie będzie. Są też ludzie mieszkający tam, to też jest tam, brzydko mówiąc, klasyfikacja wsi, ale ich tam nie będzie, ponieważ tam nie ma żadnego zaplecza. To zostało wszystko zaniedbane przez dziesiątki lat, które minęły te 15-20 lat. I w tych konkretnych przypadkach, w tych miejscowościach rzeczywiście one mogą zniknąć nawet z mapy jako miejscowości, jako wioski. Może się wyludnia ta wieś, to cały czas, no ja będę uparcie dążyła do tego, rozgraniczmy to.
Mhm. Jeśli wolno, dwa słowa jeszcze, nawiązując do słów pani Danuty. Wieś, szczególnie jeśli chodzi o ośrodki wiejskie oddalone od dużych miast, więc mieszka tam coraz mniej ludzi z jednej strony, a jednocześnie są to ludzie coraz starsi. Wieś się starzeje w tym kontekście właśnie. I to jest też to, nazwijmy to, zagrożenie, o którym mówi pani Danusia, że no, niektóre ośrodki mogą po prostu zniknąć z mapy, tak? Jeśli chodzi o powiedzmy rolnictwo i wyżywienie, to jest jakby drugi aspekt zupełnie wsi polskiej. Natomiast mówię, ten proces w moim przekonaniu jest związany no jakby z obiektywną sytuacją, jaką mamy do czynienia.
Kontynuując tutaj te właśnie problemy, które moi przedmówcy przed chwilą poruszyli, Trzeba też przyznać, że gospodarstw statystycznie w Polsce ciągle ubywa. Ubywa zwłaszcza tych gospodarstw, które zajmują się produkcją zwierzęcą. Brak stabilizacji cen na rynkach powoduje, że młodzi ludzie, którzy mają przejąć gospodarstwa, mają wejść w jakąś produkcję, zwłaszcza w tą produkcję zwierzęcą, kiedy widzą właśnie, co się dzieje na wsi, jak gospodarstwa coraz trudniej mają związać koniec z końcem, nie chcą się decydować na przejmowanie tych gospodarstw. I na pewno ci ludzie odpływają z terenów wiejskich, odpływają w kontekście właśnie poszukiwania innej pracy, nie powiem, że lżejszej pracy, ale pracy, no, która będzie
bardziej stabilna.
Bardziej stabilna, o właśnie, to bardzo dobre określenie. Myślę, że rolnictwo jest jedną z tych gałęzi, gdzie możemy powiedzieć, że w momencie, kiedy zaczynamy produkcję, to tak naprawdę żadne kalkulacje tutaj nie dadzą nam odpowiedzi, za ile nasz produkt na końcu sprzedamy. I to jest właśnie taka ogromna bolączka, gdzie no, ma to na pewno decydujący też wpływ na to, czy wytrzymają te napięcia, tą presję ci właśnie ludzie, którzy pracują w tych gospodarstwach i ci, którzy obserwują tą pracę tych starszych, powiedzmy, rolników i czy zdecydują się na przejęcie tych gospodarstw. Chociaż teoria i statystyka mówi, że w Polsce, jeśli popatrzymy na kraje Unii Europejskiej, nasze rolnictwo jest stosunkowo prowadzone przez młodych ludzi i nie starzeją się tak jakby nasi rolnicy, jak rolnicy w innych krajach. Czyli jesteśmy jeszcze, powiedzmy, w dość dobrej jakby kondycji wiekowej, patrząc też statystycznie na to wszystko, ale z drugiej strony, no jeżeli dalej tak będzie, że koszty produkcji ciągle będą rosły, a sprzedaż produktów, chociażby ten rok właśnie pokazuje, że nie jest to poziom, który no, byłby oczekiwany przez rolników, to na pewno te tendencje będą się jeszcze w przyszłości zmieniały.
Ja jestem, tak a propos tego, co pan powiedział, to jeszcze jestem ciekawa, czy jednym z takich czynników, który sprawia, że być może młodzi ludzie nie chcieliby podejmować pracy na wsi, w rolnictwie, jest ta jeszcze jedna niewiadoma związana z coraz większymi zmianami klimatycznymi. To znaczy katastrofy zdarzały się zawsze. Były powodzie, były różnego rodzaju anomalia typu, nie wiem, śnieg w maju, prawda? Zdarzało się, ale jednak kiedy obserwujemy to, co dzieje się w tej chwili na świecie, także w naszym kraju, no to to zdarza się częściej. Czy to jest jakiś jeden z czynników, czy nie?
Ależ oczywiście, że tak. I tu akurat wszyscy poza mną mają na ten temat większą wiedzę. Ja tylko obserwuję pola, jak czym są obsiewane. No, ilość kukurydzy na przykład jest szokująca dla mnie, człowieka 60-kilkuletniego, który pamięta, gdy tych upraw w ogóle nie było, a jacyś innowatorzy dopiero w latach 80. zaczęli na pasze siać kukurydzę, a dziś ona stanowi ponad 20% upraw. To jest wynik oczywiście zmienionych warunków agroklimatycznych i to bezpośrednio wpływa na to, w jaki sposób uprawiamy ziemię i w jaki sposób i jakie musimy mieć wyposażenie odpowiednie, bo to też oznacza, że rolnicy mniejsi, gospodarujący na mniejszym areale są w gorszej sytuacji. Trudniej im jest się dostosować do tych zmian, które zachodzą, ale chciałbym od razu powiedzieć, że nie jestem tu specjalistą. Ja chętnie się włączę do wątku tej części charakteryzującej nasze województwo, czyli obszarów popegeerowskich, które też mają swoje duże znaczenie.
To za chwilę może, ale jeśli można, zapytałabym o ten wątek klimatyczny również gości telefonicznych. Pani Edyta Jaroszewska-Nowak.
Ja przysłuchując się tej dyskusji, nie widzę tutaj jeszcze wprost jakby powiązania polityki rolnej, wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, a tym, co się dzieje w rolnictwie, nie tylko w naszym polskim rolnictwie, ale generalnie w ogóle w europejskim. Dąży się i tutaj wyraźnie widać te mechanizmy, za pomocą różnych instrumentów się wręcz zachęca rolników do scalania gruntów, do powiększania gospodarstw. Nawet u nas przecież w kraju był ten program, nie wiem czy on jeszcze jest, że jak rolnik zda gospodarstwo na rzecz innego rolnika, czy powiedzmy go sprzeda, czy zbędzie i nie będzie podejmował więcej już działalności rolniczej, to otrzyma dopłaty, równowartość 5-letnich dopłat, które by dostał, gdyby to gospodarstwo prowadził. Więc jakby ubolewając nad tym, że wieś się wyludnia, zapominamy o tym, że to państwo też kształtuje politykę rolną. I chyba się właśnie dąży do tego, żeby rolników było coraz to mniej, żeby były duże gospodarstwa wyspecjalizowane, żeby oddawały na rynek jakieś ujednolicone partie towarów i raczej jednego asortymentu, czy jakby do tej monokultury się też zachęca. Nie zachęca się do hodowli zwierząt i do tego, żeby w każdym gospodarstwie ten obieg materii jednak obejmował też zwierzęta. Ja sama prowadząc 30 lat gospodarstwo metodami ekologicznymi z bardzo różnorodnej produkcji, właściwie musiałam zrezygnować po kolei ze wszystkich typów zwierząt, jakie były, ze względu na różne uwarunkowania, ale powiedzmy najbardziej bulwersujące było to, że utrzymywaliśmy dosyć dużo trzody chlewnej i wymogi dotyczące wybiegów dla zwierząt, które obligatoryjnie nakazywały nam robić wybieg podwójnie ogrodzony na podmurówce, co koszty po prostu takiej inwestycji w ogóle były absurdalne w stosunku do takiego małego gospodarstwa, jak mamy. Więc powoli musieliśmy zrezygnować właściwie z hodowli zwierząt. Więc to są wszystko jakby takie instrumenty polityki rolnej, które wpływają wprost na to, jak ta wieś w tej chwili wygląda, jak wygląda struktura chociażby zasiewów. To, co pani, o czym mówimy teraz, jeszcze ta ochrona klimatu, która właściwie większość jakby odpowiedzialności za to, co się dzieje z naszym klimatem, przerzuca na rolnictwo, co jest chyba trochę też nie bardzo fortunne, bo obserwując to, co się dzieje na całym świecie, to jakby wprost wynika, że to jakby wielkie korporacje agrobiznesu, które lokują produkcję w krajach, gdzie nie płacą za używanie środowiska, że mogą tam powiedzmy używać środków, które są niedopuszczone w Unii Europejskiej, środków chemicznych, środków ochrony roślin, pestycydów różnego typu, które na przykład w Unii są wycofane i niedopuszczone, ale jednak te produkty dalej napływają na nasz rynek, powodując to, że nasi rolnicy nie są konkurencyjni, trudno jest im konkurować z takimi produktami. I to jest widoczne w sklepach, widoczne jest w handlu, całkiem to wyraźnie widać. Zresztą te protesty rolnicze też cały czas właśnie na to wskazują. Także problem jest dużo bardziej złożony niż to by wynikało tak na pierwszy rzut oka, że wieś się nam wyludnia. No jest na to wiele czynników, na to wpływa i one są ściśle związane z polityką rolną.
Czy ktoś z państwa, jeśli chodzi o te kwestie, czyli prowadzoną przez państwo politykę rolną, chciałby coś dorzucić, dopowiedzieć?
To, co tutaj pani Edyta przed chwilą powiedziała, na pewno ma ogromny wpływ właśnie na to, jak będzie wyglądała wieś i to, co dzisiaj tu już padło w audycji. Jeśli dalej polityka będzie taka niestabilna, rolnik nie będzie wiedział, co ma produkować, będą ograniczenia różnego typu.
Ani za ile?
Ani za ile właśnie. To na pewno wieś nie będzie stricte wsią, tą właśnie z produkcją rolniczą, tylko będzie miejscem zamieszkiwania ludności, a produkcją rolniczą, tak jak tutaj moja przedmówczyni przed chwilą powiedziała, będą się zajmowały tylko ogromne korporacje wyspecjalizowane w jakimś konkretnym typie produkcji. no do czego na pewno nie chcielibyśmy dopuścić, bo chociaż to, co widać, co dzieje się w ostatnim czasie, to ludność zamieszkująca miasta jednak coraz częściej odwiedza bazary i oczekuje jakiejś żywności bezpośrednio od rolnika. Ale oczywiście ta sieć...
Gdzieś z pobliskiej wsi, prawda? Gdzie ma się gwarancję, wie się, kto to jest, jak to jest robione, a przede wszystkim, że to są
produkt
świeże.
Produkt wiadomo do pochodzenia, tak. Produkt świeży. No kuleje to wszystko. Oczywiście nie jest to jeszcze na takim etapie, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale na pewno ta polityka, która w tej chwili jest prowadzona, no musi być wyklarowana, w którym kierunku mamy iść tak naprawdę, żeby było wiadomo, co ma się zadziać, co mamy robić, tak? I czy to, co próbujemy wprowadzać, czy ma to w ogóle po prostu sens, czy odstępować od tego. A jak tak sobie przypomnimy poprzednie lata, cofniemy się troszeczkę w czasie, to widać, że tej stabilizacji zupełnie brakuje i to, co już zaczyna w jakiś sposób, powiedzmy, funkcjonować, to po pewnym czasie, no niestety, jest zarzucone całkowicie w innym kierunku. Zaczynamy się jakby ukierunkowywać, rozwijać.
A jak pan to tłumaczy? Kadencyjnością, tak? Wymianą polityków i w związku z tym zaczynamy, no mówiąc tak może bardziej w cudzysłowie niż dosłownie, ale zaczynamy wszystko od nowa, bo my wiemy więcej, my wiemy lepiej?
Myślę, że to na pewno ma też znaczenie. A z drugiej strony myślę, że też nikt nie chce nam powiedzieć na wprost, że produkujemy zbyt dużo żywności. Polityka nie pozwala na to, aby ta żywność była przekierowywana tam, gdzie naprawdę jej brakuje, gdzie jest taka potrzeba. I to, co próbuje się wprowadzać, to jeżeli tak sobie przeanalizujemy, to naprawdę dąży na każdym etapie do ograniczenia produkcji żywności. Takie odnosimy jako rolnicy wrażenia.
A jeśli jest tak, bardzo proszę.
Znaczy, mam tutaj... chciała dodać, jeżeli można.
Oczywiście.
Chodzi o to, że jakby rolnicy widzą absurdalność jakby tych rozporządzeń unijnych, ponieważ z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej i forsowania na przykład upraw GMO, co było dosyć wyraźnie widoczne za czasów, kiedy PSL był w Ministerstwie Rolnictwa, to było wyraźnie widoczne, że jakby Polska chce się otworzyć na te uprawy genetycznie modyfikowanych roślin, to jednym z argumentów podnoszonych wtedy było to, że zwiększająca się liczba ludności świata będzie wymagała nowych technologii i to GMO ma być rozwiązaniem na te bolączki głodu na świecie. Nie minęło kilka lat, a w tej chwili zupełnie inna strategia już. Mamy 4% rolnicy mają ugorować swoich gruntów ornych, nie siać na tym czegoś, co da się sprzedać i czymś da się wyżywić ludzkość, tylko właśnie zupełnie w drugim kierunku. To jakby rolnicy widzą, że to jest jakieś pokrętne tłumaczenia i że właściwie ta polityka jest kompletnie jakby nielogiczna, a przecież to jest wspólna polityka rolna, która jest planowana z dużym wyprzedzeniem i ja bym tutaj nie zganiała jakby winy na naszych polityków, którzy realizują tylko po prostu strategię wspólnej polityki rolnej. My musimy się do tego dostosować jako członkowie Unii Europejskiej, musimy wprost realizować rozporządzenia unijne, je implementować do prawodawstwa krajowego, więc nasi politycy po prostu to robią. Natomiast to, co się dzieje na szczeblu unijnym, te decyzje, jakby ja w ogóle tego nie rozumiem. Myślę, że moi koledzy też kompletnie tego nie rozumieją, bo widzimy tą sprzeczność. Jakby na co dzień to widzimy.
Ja myślę, że tutaj akurat to nie polityka ma, nie poszczególne partie mają swoje ulubione koniki, którymi się posługują w polityce rolnej, ale raczej mamy pewne problemy po prostu z odpowiednim ułożeniem, z wyborem określonych celów. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rolnictwo bardzo się zmienia. Zmienia się klimat, zmieniają się warunki i też te odniesienia zmieniają się. No, jeszcze niedawno widniało takie niebezpieczeństwo głodu globalnego, ale udało nam się je zażegnać, między innymi dzięki takim zmodyfikowanym uprawom, ale to też jest z korzyścią dla rolników, bo osiągają lepsze rezultaty. A z kolei patrząc na nasz rynek konsumpcyjny, to proszę zwrócić uwagę, jak bardzo niekorzystna jest presja na niskie ceny. Żywność jest makabrycznie tania. To, co przetwórstwo rolno-spożywcze oferuje, gdzie te koszty przetwórstwa i sama jakość przetwórstwa nie jest zbyt wysoka, jest to prawdziwa masówka na dużą skalę. I mnie bardzo dziwi osobiście, że Polacy nie chcą skorygować tej polityki realnej, rzeczywistej, gospodarczej. Ona często jest związana z dużymi korporacjami, z dużymi firmami, ale niemniej jednak mamy tu możliwość jakiegoś zabrania głosu w tej sprawie i chyba jedyni, którzy w tej sprawie zabierają głos, to są rolnicy, a nie konsumenci, co mnie bardzo dziwi osobiście, ale myślę, że to jest związane z tym, że przez te lata jeszcze nie wykształciliśmy takich dobrych mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego, tak byśmy o tych ważnych kwestiach ze sobą rozmawiali. My unikamy tego.
Dopiero jak się pojawia naprawdę wielki problem, to
Zobaczcie Państwo, gdzieś tam w tych sieciówkach są mięso, kupujemy za 9 zł za kilogram. Co to za mięso? Przecież to jest nierealne, prawda? To jest coś to nieprawdopodobnego. Każdy, kto prowadzi produkcję...
Dwa słowa, jeśli wolno.
Przepraszam, że chciałam, że przerwałam panu, ale nasuwa
bardzo proszę.
Bardzo mi się nasuwa ostatnia informacja, która dotarła, myślę, że do wielu z nas. A propos właśnie zmiany klimatu, a propos głodnych ludzi, a propos wyludnienia. Cóż, ta grupa rolników, nawet gdyby stała dzień i noc w protestach, cóż nasi politycy mogą zrobić, jeśli jest inicjatywa społeczna, która została przyjęta przez komisję i ma prowadzić do tego, że obym tutaj nie wprowadziła Państwa w błąd, bo dosyć mocno się zdenerwowałam teraz, ale chodzi mi o to, że mają zostać zebrane podpisy pod petycją, która będzie zakazywała produkcji zwierzęcej całkowicie. To jest, mówię o szczeblu unijnym. Mhm. To, co pani Edyta powiedziała, wspólna polityka rolna zaczęła się rozłazić jak ślimak na drodze. Nie ma nad tym kontroli. Są pewne aspekty, które są wręcz niepojęte dla normalnego rolnictwa, a takie rzeczy próbuje nam się wcisnąć, włożyć do naszych działań, że my naprawdę rzeczywiście, moja wieś, 24 numery, ileś tam, nie wiem, 500-600 hektarów, od urodzenia, pamiętam, 24 rolników. Każdy miał krowę, świnie, kurkę. Ja wiem, że to już nie są te czasy i że nie powinniśmy do tego wracać, bo jest koncentracja produkcji i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj ziemi się, ta sama powierzchnia jest na tej mojej wsi, ale rolników jako rolników jest trzech. To, co pan wcześniej tam powiedział, ilu jest rolników. Czyli tak, opłacalność produkcji, wspólna polityka rolna i niestety może się tu narażę wielu słuchaczom, ale my jako Polacy nie mamy jeszcze chyba tak źle, skoro nie doceniamy tej autentycznej produkcji naszej rodzimej.
Chciałabym powiedzieć a propos konsumentów.
Teraz Edyta Jaroszewska-Nowak, tak?
Tak, tak. Konsumenci radzą sobie całkiem nieźle. Ci świadomi konsumenci, którzy poszukują towarów wyższej jakości bezpośrednio od rolników.
Pani jako prowadząca gospodarstwo ekologiczne coś o tym wie, tak?
Tak, znaczy ja też znam tych konsumentów, mamy ze sobą różne relacje, także wiem, że w dużych miastach sobie doskonale z tym radzą poprzez wspólne organizowanie się. Jest tak, przykładem jest na przykład rolnictwo wspierane społecznie, czyli RWS-y. To są grupy konsumenckie, które poszukują rolnika, zawierają z nim umowę, nawet płacą mu wcześniej po to, żeby on mógł rozpocząć produkcję, powiedzmy, żeby mógł kupić nasiona czy środki do produkcji. I w ramach tej umowy przez jakby po sezonie cały czas mają zagwarantowane dostawy towarów, jakie są zamówione. Inną formą takiej współpracy są kooperatywy spożywcze, które doskonale się rozwijają w większych miastach. Kooperatywy mają nawet swoje sklepy i to w Warszawie kooperatywa Dobrze, jak zawiązywała swoją działalność, jak pamiętam dokładnie, jak to było. W tej chwili już ma dwa dobrze prosperujące sklepy. Mają towary bezpośrednio od rolników. Towary nie muszą być nawet z certyfikatem ekologicznym, ale jakby opierają się na wzajemnym zaufaniu. Czyli jakby świadoma rzesza konsumencka sobie doskonale radzi w tym gąszczu w tej chwili, jaki jest z towarami zalewem.
Tylko pytanie jest, ile tych świadomych konsumentów jest?
No tak, to też jest dobre pytanie, ile ich jest, ale jakby nie możemy za nikogo, każdy ma wolną wolę, każdy ma prawo wybierać tak, jak chce i zawsze się znajdą tacy, którzy pójdą i kupią najtańszą żywność, nie zważając na to, jaką metodą jest to wytwarzane, z jakim obciążeniem środowiska i co naprawdę ona zawiera. Na to nie mamy wpływu. Natomiast mamy wpływ jakby na to, żeby móc zawiązać relacje z konsumentami, którzy są świadomi, szukają takich produktów i tak się rolnicy odnajdują w tej chwili.
I dobrze, że tak się dzieje. Jeszcze słyszałam, że próbował dojść do głosu pan Andrzej Czerwiński.
Tak, dwa słowa, jeśli wolno. To znaczy, nawiązując do słów pani Edyty, oczywiście, że tak, podtrzymuję wszystko, co ona powiedziała, co pani powiedziała, a jeszcze powiem tak, a skąd się wziął sukces polskiej żywności na rynkach zachodnich? A właśnie z jakości, wziął się przede wszystkim z doskonałych walorów smakowych, innych zresztą, tak? Ten sukces, który za ostatnie kilkadziesiąt lat żeśmy odnotowali. Przecież to jest naprawdę wielka sprawa, nie zapominajmy o tym dorobku i o tym sukcesie. To jest sukces polskiego rolnictwa w całości. Jesteśmy ekologiczni i jesteśmy w stanie zaproponować coś, co zachodni obywatel chce od nas nabyć. Prawda? To jest bardzo ważne.
Chciałabym jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo tutaj mówiliśmy o tym, że ONZ prognozuje, że 7 na 10 osób będzie mieszkać na obszarach miejskich, że jeśli chodzi o Polskę, to również byłaby dość duży wzrost, jeśli chodzi o mieszkańców miast, kosztem oczywiście wsi. I to jest prognoza. 2050 to jest jakaś data, jednak dość odległa, 26 lat, więc sporo czasu. Ale zastanawiam się, jakie to może mieć konsekwencje, jeśli ta prognoza się sprawdzi.
To znaczy, problem liczby ludności na obszarach wiejskich to on właściwie nie istnieje, bo tak jak tu panie mówiły i pan z doradca, mamy do czynienia z osiedlaniem się także osób starszych na wsi. Problemem jest takim największym i temu demografowie najwięcej miejsca poświęcają, proces starzenia się ludności wiejskiej. A i wobec bardzo słabej infrastruktury społecznej, słabnących więzi społecznych, czyli mówię tu o samopomocy sąsiedzkiej, o innych takich działaniach, czeka nas duże wyzwanie. I na pewno dzieci, emigranci ze wsi będą ściągać się rodziców do miast, tak podejrzewam, i liczba ludności na wsi będzie maleć z czasem. Chociaż chciałbym powiedzieć, że tak bardzo źle nie jest, Ja chciałem się pochwalić, że wykazać się tym, że przez dwa dni przeglądałem ogłoszenia biur nieruchomości, patrząc, ile kosztują nieruchomości na wsi, bo jeżeli wszyscy ze wsi uciekają, to te nieruchomości powinny być bardzo tanie. Okazuje się, że nieprawda, że nawet w blokach mieszkania PGR-owskie, dawne PGR-owskie mieszkania są całkiem w wysokiej cenie. Znaleźć mieszkanie jakiekolwiek poniżej 200 tysięcy, spróbujcie Państwo, zajrzyjcie na strony internetowe różnych agencji, nie znajdziecie. Czyli wciąż jest w jakiś sposób atrakcyjne zamieszkanie na wsi. W dużym stopniu ratują to tak zwani emigranci wahadłowi, czyli te osoby, które pracują czasowo za granicą. Rodzina zostaje w kraju i oni nie mają zamiaru zostawać za granicą, tylko po jakimś okresie przejściu na emeryturę, na przykład wrócić tu do kraju. Ale to dalej będzie problem tej starzejącej się populacji. I jeszcze jeden taki przykład. No, jeszcze jedna taka kwestia, na którą chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Demografowie posługują się takim prostym współczynnikiem dzietności. I tu liczymy kobiety w wieku od 15 do 49 lat, czyli wieku rozrodczym, i liczymy, ile dzieci one urodziły. No i ja sobie tak robię za każdym razem w różnych sytuacjach, że liczę. Jestem na jakiejś wsi i liczę, no wskaźnik 1-1. Liczę też w swojej rodzinie, jest grubo poniżej dwóch. Liczę w różnych miejscach. Policzcie sobie Państwo też w ten sposób, w swoich wsiach, w swoich rodzinach i zobaczymy, że po prostu ta dzietność jest bardzo niska. Do tego jeszcze nakłada się wzmożona emigracja ze wsi do miast kobiet. Kobiety już od końca lat 70. w dużo większym stopniu niż mężczyźni uciekały do miasta. Zdobywały właśnie dopiero od lat 70. częściej kobiety, od 80. właściwie, częściej kobiety ze wsi studiowały niż mężczyźni. Ja pamiętam taki rok, 1983, kiedy pomagałem w Akademii Rolniczej przy kursach przygotowawczych dla kandydatów na studia. I pamiętam, że był tylko jeden chłopak, syn rolnika, wśród tam 40 kilku osób, które zgłosiły się na studia, a cała reszta to były dziewczyny, które zresztą były z obszarów PGR-owskich, z PGR-ów, nie z gospodarstw indywidualnych. Więc najczęściej niestety po ukończeniu studiów kobiety nie wracają, bo już nie znajdują partnerów odpowiednich dla ich aspiracji. Też zmieniają się ich oczekiwania życiowe, zmienia się styl życia. I to może nie ma jakiegoś takiego lawinowego charakteru, także to po prostu bardzo systematycznie.
Ale jest to proces.
Stróżka, taka malutka stróżka odpływu. Tak.
Natomiast ponieważ zostało nam mniej więcej 5 minut, to chciałabym zapytać i tutaj prosiłabym o właśnie przedstawienie swoich wizji. Co zrobić, by wieś była dobrym miejscem nie tylko do mieszkania, bo to też, ale do pracy. Czego trzeba najbardziej?
Ja uważam, że trzeba większej stabilizacji, jeśli chodzi o produkcję rolniczą. I to na pewno będzie ten czynnik, który zatrzyma przynajmniej część tej ludności, która będzie miała zamiar odpłynąć ze wsi, zatrzyma, ponieważ no, będzie jakaś perspektywa, będzie widać, że jednak warto pracować w tym rolnictwie, warto produkować, bo przynosi to jakieś dochody, które no, pozwalają żyć na takim poziomie, który będzie porównywalny z poziomem życia w mieście, bo nie oszukujmy się, no, cały czas jednak ten dysonans pomiędzy życiem w mieście a na wsi występuje. I na pewno te dążenia, chociażby poprzez to, że wykształcenie, jakie na dzień dzisiejszy mają rolnicy, no są przygotowani na to, że po prostu z tych wszystkich dóbr, jakie ogólnie są dostępne, mogli w pełni korzystać i na pewno do tego chcą dążyć. Także większa stabilizacja, jeżeli chodzi o produkcję rolniczą, produkcję typowo wiejską.
Większa stabilizacja. Pani Edyto, Edyta Jaroszewska-Nowak.
No, ja nie mam marzeń, ja po prostu jak coś widzę, że nie działa, to próbuję to zmienić. I kilka lat temu, jak widzieliśmy z innymi rolnikami, że nie jest to możliwe, żeby rolnik własne surowce przetwarzał we własnej kuchni i je sprzedawał, stwierdziliśmy, że tak być nie może i trzeba coś z tym zrobić. I zrobiliśmy olbrzymią kampanię w kierunku temu, żeby przepisy zostały zmienione. Kosztowało nas to lata walki, wręcz ulicznej prawie, że z protestami, różnymi innymi wyjazdami na komisję rolnictwa i na przekonywanie polityków, że nasza żywność jest zbyt dobra, żebyśmy tego nie mogli robić. No i w tej chwili jest tak, że w naszej wiosce, tej niewielkiej wiosce Kluczkowo koło Świdwina, można praktycznie kupić od rolniczek wszystko, co one robią u siebie w gospodarstwie. Więc wszystkiego rodzaju przetwory, wyroby wędliniarskie, sery, mleko, przetwory warzywne i to wszystko jest łącznie z garmażerią, czyli pierogi, gotowe zupy. Dzięki temu, że takie przepisy udało nam się wywalczyć, to nasza wieś ma możliwość zaopatrywania się w dobre produkty i w pobliskiego miasta ludzie mogą sobie tutaj przyjechać i zrobić zakupy. I to jest właśnie to, co powinno być robione wszędzie.
Faktycznie ta batalia trwała lata. Danuta Lebioda.
Ja się nie martwię o to naprawdę, że nasza wieś się wyludni i całkowicie zgadzam się tutaj z panem prezesem. Jeżeli wspólna polityka rolna, która planowana jest minimum na te 5 lat, żeby ona była jasna i czytelna, mówię tu również o gospodarstwach o wsi Unii Europejskiej, ale na sercu oczywiście najbardziej leży mi nasza polska wieś, polskie rolnictwo. Jeżeli wspólna polityka rolna, która jest przygotowywana, się doskonale znamy te okresy 2007, 2014, 2015, 2020. Większość rolników wiedziała, jak gdyby miała możliwość taką zapoznania się z tą perspektywą dużo wcześniej. My dzisiaj tak naprawdę, chociażby na przestrzeni ostatnich kilku lat, mamy przykład, jak to wszystko zostało zawirowane, zwariowane, jak pewne akty prawne zmieniały się z dnia na dzień, zarówno właśnie i w Unii Europejskiej, jak i to było przełożone oczywiście na nasze gospodarstwa, na nasze podwórko. Brak stabilizacji i brak możliwości planowania przynajmniej na okres, nie wiem, 3-5 lat tego prowadzenia tego gospodarstwa powoduje, że my musimy z dnia na dzień tak naprawdę, jesienią planujemy nasze zasiewy w taki, a nie w inny sposób, a tutaj przepisy zmieniają się, tak jak powiedziałam, z dnia na dzień. My musimy przewracać nasze gospodarstwa i widząc
Pani Danuto,
to,
jeszcze na moment.
Ostatnie.
Tak, proszę.
Ostatnie zdanie tylko. I na przykład młodzi ludzie, którzy chcieliby prowadzić te gospodarstwa, nawet po tych starszych rodzicach, no łamią się. Po prostu się łamią.
Andrzej Czerwiński, to już naprawdę na słowo.
Ja po prostu powiem krótko. Wspieranie dwóch elementów wydaje mi się bardzo ważnych, mianowicie edukacji w rolnictwie na wsi i wspieranie marki pracy rolnika na polskiej wsi.
Pięknie dziękuję. To będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję gościom. Doktor Włodzimierz Durka, socjolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Doktor habilitowany Andrzej Karbowy, prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Edyta Jaroszewska-Nowak, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ekoland, rolniczka prowadząca gospodarstwo ekologiczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Danuta Lebioda, związana z rolnictwem od lat, członkini Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Dziękuję.
Dziękuję pięknie.
I Andrzej Czerwiński, ponad 30 lat stażu w doradztwie rolniczym.
Dziękuję
bardzo.
Pozdrawiam.
Pozdrawiamy w takim razie, dziękujemy bardzo i to był program Radio Szczecin na wieczór. Życzymy miłego wieczoru.